bez barier.
Diagnoza funkcjonalna, edukacja włączająca, zindywidualizowana ścieżka kształcenia to hasła, które przyświecały zmianom w przepisach oświatowych dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Zmiany wprowadzono dość pospiesznie na początku roku szkolnego, który właśnie się kończy. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier porozmawiamy o tym, czy i jak zmieniło się nauczanie niepełnosprawnych uczniów przez ostatnie 10 miesięcy w naszym regionie i jeszcze jakie zmiany nas czekają. Zapraszam.
Bez barier.
Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami budziły niepokój jeszcze zanim zostały wprowadzone. Chodziło głównie o rozwiązania dotyczące nauczania indywidualnego, ale nie tylko. Nowe przepisy weszły w życie na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku. Nie spowodowały one rewolucji, ale było trochę zamieszania, gdyż nie było wiadomo, jak je stosować. Białostockie Kuratorium Oświaty jako jedyne w Polsce utworzyło nawet specjalny wydział zajmujący się problemami związanymi z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naszymi gośćmi są dziś panie Anna Topór, dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego oraz Jolanta Broda, starszy wizytator w tym wydziale białostockiego kuratorium. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I zaczynamy od powołania wydziału, pani dyrektor. Na początku było rzeczywiście trochę ciężko. Co udało się przez te 10 miesięcy roku szkolnego wypracować?
To prawda, było ciężko, ale dzięki wsparciu pracowników, ich zaangażowaniu udało nam się bardzo wiele zrobić. Mieliśmy tą świadomość, że jesteśmy, tak jak pani powiedziała, chyba jedynym takim wydziałem w Polsce. Mieliśmy świadomość oczekiwań społecznych, oczekiwań rodziców, nauczycieli, dyrektorów. Wiedzieliśmy, że przed nami dużo pracy, nowe rozwiązania prawne, o których pani wspomniała, dotyczące różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, sprawiały, że było wokół tego wszystkiego dużo emocji. Ale teraz, po 10 miesiącach, mogę powiedzieć, że daliśmy radę. Wszyscy razem daliśmy radę, robiliśmy dużo i pierwsze nasze zadania, pierwsze nasze działania polegały na tym, żeby najpierw sami zrozumieć nowe rozporządzenia, sami je opanować, dzielić się wiedzą i doświadczeniem między sobą, a dopiero potem te nowe rozwiązania prawne upowszechniać wśród nauczycieli, wśród dyrektorów. Stąd te nasze pierwsze miesiące to były bardzo zintensyfikowane działania po to, żeby się dzielić się tą nową wiedzą, tłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi w tych nowych rozwiązaniach prawnych, żeby unikać błędów.
Te nowe rozwiązania prawne to przede wszystkim miała być edukacja włączająca i konkretne rozwiązania dotyczące tego, jak budować system edukacji włączającej. Pani wizytator, pani jest u nas specjalistą od edukacji włączającej. Co to tak naprawdę jest ta edukacja włączająca i czym ona różni się z jednej strony od kształcenia specjalnego, a z drugiej strony od integracji?
Edukacja włączająca to też ma związek z kształceniem specjalnym. Chodzi o to, żeby dziecko uczyło się jak najbliżej swego miejsca zamieszkania i z rówieśnikami. Ono jest takim samym pełnoprawnym człowiekiem i cały kierunek zmian powolutku, bo i w kolejnych latach też to będzie wprowadzane, idzie ku temu, żeby do specjalnego kształcenia w szkołach specjalnych trafiały naprawdę te przypadki, które nie poradzą sobie wśród rówieśników, czy ze względów rozwojowych, czy ze względów funkcjonowania, a wszelkie inne dzieci, uczniowie mogły uczyć się ze swoimi rówieśnikami. To jest właśnie edukacja włączająca. Pewną formą edukacji włączającej jest też integracja, natomiast integracja ma swoje ramy. Ilość uczniów, ilość dzieci niepełnosprawnych, czy uczniów niepełnosprawnych w tym oddziale, chociaż trzeba przyznać, że przecież ostatnie zmiany wprowadziły bardzo dobrą rzecz, nie określając minimalnej liczby uczniów niepełnosprawnych w integracji, czy w grupach integracyjnych przedszkolnych, czy w klasach szkolnych, tylko podając górną granicę, dając możliwość tworzenia klas integracyjnych nawet w środowiskach, gdzie jest mało dzieci niepełnosprawnych, czy gdzie są mniejsze potrzeby, przy minimalnej liczbie uczniów niepełnosprawnych, żeby mógł powstać oddział integracyjny. Natomiast ze względów finansowych raczej jedno dziecko niepełnosprawne nie tworzyło nigdy integracji. Natomiast wszelkie działania idą w tym kierunku, żeby przygotować nauczycieli przede wszystkim w szkołach ogólnodostępnych do tego, żeby każde dziecko niepełnosprawne mogło dostać w szkole ogólnodostępnej takie wsparcie, jakie potrzebuje.
Dążymy do tego, aby z jednej strony była bardzo wyspecjalizowana placówka opiekuńczo-oświatowa pod tytułem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy czy Szkoła Specjalna, a z drugiej strony, aby to, co dzisiaj nazywamy integracją, zmieniało się powoli w edukację włączającą, czyli nie tworzymy czegoś specjalnego, a działamy tak, aby niepełnosprawne dziecko czy dziecko ze specjalnymi potrzebami miało te potrzeby zaspokojone w zwykłej...
ogólnodostępnej. Taka edukacja włączająca już od wielu lat jest, jako że już od wielu lat rodzice decydują, gdzie dziecko umieszczą, w której szkole i mają prawo do umieszczenia go w szkole swojej obwodowej. Natomiast sami wiemy, że to nie do końca jest tak, że jak dziecko trafi, to automatycznie dostaje to, co potrzebuje, bo i przygotowanie bazy szkoły, i pomocy dydaktycznej, i przygotowanie kadry, to nie jest od tak, że w każdej szkole mamy specjalistów z zakresu wszystkich niepełnosprawności, pracy z każdym dzieckiem. I właśnie w tym kierunku idziemy, nasza cała edukacja, żeby właśnie każda szkoła była przygotowana do tego, żeby przyjąć każde dziecko niepełnosprawne i dać mu to, czego potrzebuje, wsparcie i pomoc, i edukację, i zajęcia dodatkowe, to, czego autentycznie potrzebuje.
Przepisy dają już wiele możliwości, ale wydaje się, że na dzisiaj bardzo dużo też zależy od podejścia samych szkół, organów prowadzących, ale też od świadomości rodziców, którzy powinni wiedzieć, jakiej pomocy można oczekiwać od szkoły i nauczycieli i jak tę pomoc i to wsparcie egzekwować.
Tak, dlatego do nas bardzo często się zgłaszają rodzice z różnych szkół, bardzo dużo ze szkół ogólnodostępnych. Rozmawiamy z nauczycielami, z rodzicami, edukujemy, wspieramy, pomagamy. Wskazujemy różne rozwiązania, najlepsze dla dzieci, bo mamy różne formy pomocy psychologicznej, między innymi te, o której pani wspomniała, zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Rodzic musi mieć świadomość, o co może się ubiegać, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana we współpracy z rodzicem. To nie jest tak, że szkoła narzuca jakieś rozwiązania, szkoła proponuje, ale to rodzic decyduje tak naprawdę, jak będzie, razem ze szkołą, dla dobra dziecka przede wszystkim.
Tutaj też jest potrzeba dużej świadomości szkoły.
Oczywiście.
Naszym marzeniem jest to, żeby rodzic pierwszą informację otrzymywał w szkole, jakie potrzeby ma dziecko, jak mogą być realizowane, jaką ofertę ma szkoła, co powinno dziecko otrzymać, a dopiero później kolejnym etapem dowiadywania się, jeżeli nie uzyska takiej informacji, jest kuratorium. Natomiast na dzień dzisiejszy faktycznie bardzo dużo informujemy rodziców poprzez takie konkretne spotkania rodziców na terenie kuratorium, poprzez odpowiedzi na telefony, ale również artykuły w prasie naszej oświatowej. Bo konflikty powstają wtedy, kiedy jest niedoinformowanie i brak rozmowy. Często właśnie rodzic nie wie, a rodzic powinien przede wszystkim wiedzieć, czego może oczekiwać od szkoły. I to jest rola szkoły, żeby informować, no i potem tę ofertę spełniać.
Początkiem wszystkiego jest diagnoza funkcjonalna. Nie została ona jeszcze do końca wprowadzona, ale została bardzo wyraźnie zapowiedziana, że nie będzie to diagnoza medyczna, która mówi, na co dziecko jest chore i czego nie jest w stanie albo nie może, a wręcz przeciwnie, będzie to diagnoza mówiąca o tym, jak dziecko wspierać, aby jak najlepiej funkcjonowało ono już jako dorosły człowiek w społeczeństwie.
Przede wszystkim właśnie zapisy w prawie i te dotyczące orzekania czy opiniowania, jak pani mówiła, ale również te dotyczące budowania oferty już na terenie szkoły ma być oparte o diagnozę funkcjonalną. Faktem jest, że jeszcze to dopiero wchodzi, gdyż nie jest to łatwa sprawa. Na razie przeszkalani są pracownicy poradni, ale również szkoły informowane są, bo tutaj opieramy się właśnie nie o informacje, no powiedzmy tak w cudzysłowie, informacje o chorobie dziecka albo o niepełnosprawności dziecka, tylko jakby patrzymy na dziecko z punktu widzenia jego potrzeb szeroko rozumianych. I tutaj wchodzi w grę taki model biopsychospołeczny, czyli nie medyczny sensu stricto, tylko właśnie funkcjonowanie jego w środowisku, potrzeby środowiska, z jakiego środowiska jest, a środowiska szeroko rozumianego, bo i środowisko szkolne, i bariery, i środowisko domowe, i środowisko rówieśnicze, ale również bariery występujące, co przeszkadza w funkcjonowaniu albo co utrudnia funkcjonowanie dziecka. Nie chodzi o chorobę, a właśnie, może czasami jest to jakaś bariera, która jest bardzo łatwa do zniwelowania, ale trzeba to rozpoznać. Czyli model biopsychospołeczny wymaga takiego głębokiego przyjrzenia się dziecku, jego środowisku, jego potrzebom, wszystkim rzeczom, które utrudniają mu funkcjonowanie i dopiero na tej podstawie budowaniu oferty dla tego dziecka na terenie szkoły, jak również oferty szerzej rozumianej, bo oferty dla rodziny, wsparcia rówieśniczego, czyli jest to pracochłonne, ale bardzo efektywne.
Jeżeli się dobrze jeszcze ewaluuje, kto ma to robić? Musimy przygotować odpowiednio pedagogów, psychologów, nauczycieli.
To już się dzieje, bo oferta do pedagogów, psychologów i pracowników poradni już od początku była, bo oni się już też próbują opierać się przy diagnozowaniu dziecka, ale również dla pedagogów, psychologów szkolnych oferta Ośrodka Rozwoju Edukacji. Cały czas odbywają się szkolenia i wiele osób już się przeszkoliło w tym zakresie, ale to nadal będzie kontynuowane i nadal będzie ta oferta wzbogacana, tak żeby każdy wiedział, na czym to polega. Oczywiście w momencie, kiedy poradnie już będą miały to opanowane, powiedzmy tak, będą wielkim wsparciem dla szkół, dla pedagogów szkolnych, dla nauczycieli, bo nad tym problemem pochylają się nie tylko pedagodzy, psycholodzy w szkole, ale również nauczyciele i przede wszystkim wszyscy, którzy pracują z danym dzieckiem.
No już teraz system daje tutaj dużą możliwość, ponieważ szkoła może dozatrudnić specjalistę, jeżeli jest to specjalista niezbędny do kształcenia wsparcia niepełnosprawnego ucznia. To jest całkiem jeszcze nowe rozwiązanie i bardzo fajna możliwość.
Nie może, a w niektórych przypadkach nawet musi. Są przypadki, kiedy może za zgodą organu prowadzącego, ale są też określone przepisami przypadki, kiedy w momencie, kiedy takie dziecko niepełnosprawne typu autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym trafia do szkoły, automatycznie szkoła musi zatrudnić dodatkową osobę. I tutaj chciałam jeszcze uspokoić, bo od września znika nam pojęcie asystent, którego można było zatrudnić, co nie oznacza kompletnie, że te dzieci zostaną bez opieki, bo tam trzy opcje były do tej pory. Asystent lub pedagog specjalny lub pomoc nauczyciela. Asystent to była osoba niepedagogiczna. Myślę, że w tym momencie zastąpi ją pedagog specjalny, który ma jeszcze większą wiedzę i będzie miał większe możliwości wsparcia tego dziecka. Także na pewno nie zniknie konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby. Po prostu nie będzie to asystent, jako że po prostu on był z ustawy wskazany do tych klas 1-3 i na tej podstawie również w oparciu o te zapisy ustawy mówiono, że można również taką osobę zatrudnić w przypadku tych uczniów, ale myślę, że im bardziej potrzebny jest pedagog specjalny niż asystent.
Asystent był przypisany do dziecka, nie do nauczyciela.
W tym przypadku będzie tak samo, bo to nie chodzi o zatrudnienie pedagoga specjalnego takiego jako pedagoga w szkole, bo to jest całkiem coś innego zatrudnienie. Tutaj do tego dziecka się zatrudnia pedagoga specjalnego. Także tutaj czy pomoc, czy pedagog specjalny, to do tego konkretnego dziecka zatrudniamy.
Miejmy nadzieję, że dyrektorzy będą prawidłowo stosowali te nowe przepisy. A to wszystko po to, żeby można było realizować zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. To chyba najwięcej problemów stwarzało. Mamy pierwsze doświadczenia, tak. Pierwsze opinie wiążące poradni pedagogiczno-psychologicznych. Tutaj chyba było najtrudniej.
Było dość trudno, przyznam. Natomiast powiem tak, po tych 10 miesiącach jest dużo lepiej. Już poradnie nie boją się wydawać takich opinii, bo zindywidualizowana ścieżka kształcenia realizowana jest na podstawie opinii. Jest to jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Było bardzo dużo nieporozumień, obawy poradni, jak wydawać. Nieświadomość rodziców, że taka możliwość istnieje, bo to rodzic występuje do poradni z wnioskiem o wydanie opinii.
Tak, i stąd był ten lęk przed ograniczeniem opiniowania konieczności kształcenia indywidualnego.
Powiem tak, największe problemy wynikały właśnie z nieznajomości przepisów prawa. Nie wszystko musi być też jednak, myślmy o tym, że nie wszystko musi być bardzo doprecyzowane. Zindywidualizowana ścieżka została stworzona, ta możliwość formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej została stworzona dla tych dzieci, które nie były objęte inną pomocą. Dla dzieci, które nie potrzebują orzeczenia potrzebie kształcenia specjalnego, dla dzieci, które na niektórych przedmiotach mają jakieś problemy i wtedy dobrze byłoby je z tych zajęć wyłączyć, wtedy, kiedy będą pracowały indywidualnie z nauczycielem. Jakie problemy najczęściej się pojawiały? Otóż musieliśmy się kilka razy spotykać w kuratorium z dyrektorami, nawet z organami prowadzącymi, zachodziło takie niezrozumienie. Często mylono indywidualne nauczanie z indywidualizowaną ścieżką. Indywidualne, zindywidualizowana, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że z jednej ze szkół zorganizowano zindywidualizowaną ścieżkę w 3 dni, tak jak indywidualne nauczanie w klasach 1-3. Oczywiście taką samą ilość godzin przyznano dla tego ucznia i bardzo długo. Wymaga dużo cierpliwości i czasu i tak to z naszej strony wymagało, żeby tłumaczyć, że zindywidualizowana ścieżka jest właśnie jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale realizowanej w ramach obowiązku szkolnego. To nie jest tak, że my wyłączamy na kilka dni dziecko ze szkoły, tak? Dziecko na część zajęć chodzi razem z klasą, natomiast tam, gdzie jest problem, po prostu wtedy pracuje indywidualnie z nauczycielem. Cieszę się natomiast, że te problemy są coraz mniejsze, że poradnie przestały się bać i widzę, że ta forma pomocy coraz większą akceptację uzyskuje.
Wydaje się, że jeżeli jest prawidłowo wykorzystywana z patrzeniem właśnie na funkcjonalną diagnozę, potrzeby ucznia i możliwości szkoły, to ta zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest bardzo elastycznym narzędziem.
Tak, to prawda i rozwiązuje naprawdę wiele problemów. Odwołam się do tego przykładu, kiedy spotykaliśmy się najpierw z rodzicami, którzy byli zaniepokojeni zachowaniem jednego z uczniów, potem z mamą dziecka, które sprawiało problemy z organem prowadzącym. I powiem, w momencie, kiedy ta ścieżka została prawidłowo zrealizowana, dostosowana do potrzeb dziecka, kiedy chcieliśmy się po raz kolejny spotkać z tymi rodzicami, którzy przecież nie było już takiej potrzeby. Wszyscy się pochylili, porozmawiali, dostosowano organizację ścieżki do potrzeb ucznia. Problemy się rozwiązały.
Kiedyś właśnie w takich przypadkach rodzice, nie wiem jak to powiedzieć, wymuszali, próbowali dostać zaświadczenie lekarskie o tym, że potrzebne jest nauczanie indywidualne, kiedy temu dziecku niepotrzebne było nauczanie indywidualne, tylko potrzeba była wyłączenia go troszeczkę z klasy. Część uczniów nie dała rady przez tyle godzin wysiedzieć, prawda? Bo to niekoniecznie mogą być problemy na danych przedmiotach, ale na przykład właśnie możliwość skupienia się, możliwość na przykład pracy efektywnej w grupie, prawda? Niektórzy uczniowie mają problem, żeby się skupić i pracować z grupą. I nauczanie indywidualne na terenie szkoły właśnie to było zwykle dla takich dzieci, nie chorych, których stan zdrowia uniemożliwiał lub znacznie utrudniał, tylko dla takich, które nie dały rady funkcjonować albo całkowicie, albo częściowo z klasą. I ta zindywidualizowana ścieżka to właśnie jest to, gdzie na część zajęć można wyłączyć to dziecko, ale jest cały czas z rówieśnikami. Chodzi na zajęcia. Zresztą przy takich indywidualnych nauczaniach też przypadki częste były, kiedy on miał nauczanie indywidualne na terenie szkoły, ale na część zajęć wchodził z klasą, żeby mieć tą integrację. Czyli tu jakby się zmieniło tylko to, że mamy to jako formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest to bardzo elastyczne. Można dostosować godzinowo do potrzeb i możliwości ucznia, ile ma z klasą być, ile ma być indywidualnie. Można zmniejszyć tą liczbę godzin, która przypada na daną klasę, bo też weźmy pod uwagę, że praca 1-1 jest bardziej efektywna, prawda? Czyli można więcej materiału przerobić z dzieckiem, pracując z nim indywidualnie.
I to właśnie też trzeba było zawsze tłumaczyć dyrektorom i organom prowadzącym, że to nie są takie duże koszty tak naprawdę, a dobro dziecka jest najważniejsze.
Jeszcze pewnie za wcześnie, żeby oceniać, jak to się sprawdza w rzeczywistości, jak szkoły sobie z tym radzą, jak uczniowie sobie z tym radzą, jak rodzice sobie z tym radzą, więc na pewno jeszcze będziemy o tych nowych sposobach wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami rozmawiać. Czy jakieś nowości czekają nas od września?
Czy od września, to nie wiemy. Zobaczymy, ale na pewno toczą się bardzo liczne prace w obszarze edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. No, na dzień dzisiejszy to możemy powiedzieć, że czekamy chyba na jakieś takie rozwiązania albo w ogóle informacje na temat ujednoliconego sposobu orzekania, na efekty pracy zespołu międzyresortowego, który no już jakąś tam pracę zakończył i jest w jakichś konsultacjach chyba. Bo jak wiemy, dziecko czy dorosły dostanie w końcu jedno orzeczenie do wszystkich, ale jak to będzie rozwiązane na etapie edukacja, orzeczenie, no to czekamy na takie informacje z
utęsknieniem. Na ujednolicenie i sposobu orzekania czekają chyba nie tylko wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, ale też
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
wszystkie instytucje związane z problematyką niepełnosprawności. Jest to postulat też już od wielu lat, więc miejmy nadzieję, że uda się tę sprawę jak najszybciej zakończyć z pozytywnym skutkiem, ale na razie to życzymy wszystkim.
Wesołych wakacji, wesołych spokojnych, wakacji, bezpiecznych, słonecznych.
i niech te kolejne rozwiązania prawne będą jak najlepsze dla uczniów, którzy takich potrzeby mają.
A nowy rok jeszcze lepszy dla nich.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi były dziś pani Anna Topór, dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego oraz Jolanta Broda, starszy wizytator w tym Wydziale Kuratorium Oświaty w Białymstoku. To już na dzisiaj wszystko, a ponieważ to nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, ja życzę jeszcze raz wszystkim dobrego letniego wypoczynku. Do usłyszenia we wrześniu.